Polacy latają coraz więcej, a eksperci mówią, że prawdziwy skok dopiero przed nami. Z drugiej strony przepisy środowiskowe Unii Europejskiej, ale także coraz większa wrażliwość sporej grupy osób na zmiany klimatu, na zmiany środowiska naturalnego mówią, że rynek lotniczy jest właśnie tym, który rujnuje środowisko naturalne. Jaka jest prawda na ten temat, na temat zmian także w przepisach, które zakończą się wzrostem cen biletów lotniczych? Na ten temat chciałem porozmawiać z Maciejem Wilkiem, ekspertem rynku lotniczego, byłym członkiem zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT i obecnym członkiem zarządu kanadyjskich linii lotniczych Flair Airlines. Bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłeś czas dla Nauka to Lubię. Na początek takie pytanie trochę na rozgrzewkę. Patrząc na statystyki, jak latają Polacy w porównaniu z innymi narodami europejskimi?
Polacy latają coraz więcej. Od tego zacznijmy. O ile w roku 2004 ilość podróży lotniczych wykonywana przez mieszkańców Polski to było mniej niż 10 milionów, a ten wskaźnik skłonności do podróżowania drogą lotniczą wynosił ledwie 0,2. Tak w 2019, jak również teraz w roku 2023 odbyliśmy około 50 milionów podróży lotniczych, czyli wskaźnik skłonności do podróżowania wyniósł 1,2. Można zatem powiedzieć, że w ciągu 20 lat wzrosliśmy sześciokrotnie, jeśli chodzi o polski rynek lotniczy. A w dalszym ciągu ten wskaźnik do podróży 1,2 podróży lotniczych rocznie to jest nic w porównaniu z Europą Zachodnią, która przeciętnie lata 3-4 razy w roku. Więc potencjał rynku lotniczego w dalszym ciągu można szacować, że co najmniej może wzrosnąć o kolejne 100% na przestrzeni najbliższych lat. Z różnych kwestii regulacyjnych czy chociażby ekologicznych, o których będziemy jeszcze pewnie rozmawiać, ja nie zakładam w swoich analizach, żebyśmy mieli urosnąć czterokrotnie, ale myślę, że potencjał wzrostu 100% jest jak najbardziej przed nami.
Ale patrząc na analizy, wiesz, analizy się fajnie komentuje, jak już jak mówimy o czasie przeszłym, a nie o przyszłości. Przyszłość jest nieznana, bo nagle pojawia się taka zmienna, jak chociażby pandemia, i wszystkie analizy biorą w łeb. No właśnie, czy ty możesz sobie wyobrazić okiem eksperta, jakiś czynnik, coś, co spowoduje, że te analizy chociażby wzrostów, o których ty teraz mówisz, po prostu się nie zadzieją?
To tutaj zauważmy, że ten sześciokrotny wzrost rynku, o którym mówię, to jest pomimo pandemii. Tak? Pandemia zatrzymała rozwój rynku lotniczego globalnie na okres 3 lat, czy nawet 4, ale ten sześciokrotny wzrost to jest z uwzględnieniem pandemii. Również, Tomku, jak cofniemy się do prognoz dla polskiego rynku lotniczego, które chociażby były przygotowywane w roku 2011 na potrzeby tego słynnego już opracowania na temat Centralnego Portu Lotniczego, który szykował swego czasu rząd, to tamtejsze prognozy okazały się niedoszacowane na stan obecny. Rynek lotniczy rozwijał się szybciej, mimo pandemii, niż przewidywane to było w roku 2011. Jest to w gruncie rzeczy, Tomku, związane przede wszystkim z tym, że skłonność do podróży lotniczych jest ściśle związana z dochodem rozporządzalnym i nie ma w tym jakiejś wielkiej filozofii, bo im więcej ludzie mają pieniędzy do dyspozycji, im więcej zarabiają, tym bardziej są skłonni na podróże bliskie i dalekie. I to jest jakby potwierdzone na każdym kontynencie, że ta korelacja jest bardzo ścisła i de facto jak mówimy o tym, jak dyskutujemy, czy polski rynek lotniczy będzie się rozwijać, to de facto nie rozmawiamy o tym, czy będziemy chcieli więcej latać, czy nie, tylko czy będziemy mieć dostatecznie dużo pieniędzy. No ja twierdzę, że perspektywy wzrostu gospodarczego Polski są niezagrożone na kolejne dziesięciolecia, a w związku z tym ludzie mając więcej pieniędzy będą chcieli więcej podróżować. Jest to naturalna rzecz i nikt tego ludziom nie odbierze.
Pytam o to wszystko po to, żeby zrobić sobie trochę taki grunt do rozmowy o CPK, ale nie pod kątem technologii budowy tego portu, ani nie dyskusji, czy warto go postawić w tym miejscu, czy przesunąć o 100 kilometrów dalej, ani nawet nie w kontekście geopolityki. Te wszystkie wątki, one się pojawiają bardzo często, ale mam wrażenie, że wątkiem, który się pojawia stosunkowo najrzadziej, a równocześnie dla wielu osób jest obiektywnie najważniejszy, to jest kwestia wpływu na środowisko. Od wielu, wielu lat mam wrażenie, jako człowiek, który lata samolotem tylko wtedy, kiedy musi, a kiedy może, raczej wybiera pociąg, mam wrażenie, że ta technologia napędzania samolotów, ona stoi w miejscu. Że tak jak bardzo dużo dzieje się w transporcie takim naziemnym, takim kołowym, tak w przypadku lotniczego w zasadzie jesteśmy cały czas w tym samym punkcie. Czy to, co teraz powiedziałem, powoduje u Ciebie zgrzytanie zębów, czy Ty byś się pod tym też podpisał?
Zgrzytania zębów nie powoduje, natomiast bym się nie podpisał. Gdyż no nie jest prawdą, że technologia stoi w miejscu, to faktem jest, że nie byliśmy świadkami w ostatnich latach, czy nawet dziesięcioleciach, jakiejś przełomowej zmiany technologicznej. Tak jak samoloty pasażerskie napędzane są silnikami odrzutowymi, napędzane jakby na paliwo kopalne od lat 60. XX wieku, tak cały czas ta sytuacja ma miejsce. Natomiast efektywność kolejnych generacji silników, efektywność, czyli ilość paliwa, które spalają, a przez to również ile emitują gazów cieplarnianych, radykalnie rośnie. Tak? I chociażby w ostatnich latach miała miejsce taka mała lotnicza rewolucja, czyli wdrożenie nowej generacji silników na samoloty wąskokadłubowe. I tutaj uzyskano obniżenie zużycia paliwa lotniczego na godzinę o ponad 15% względem wcześniejszej generacji silników CFM56-7. Więc 15% to jest niebagatelne. Zamiast spalać 2,4 tony paliwa lotniczego na godzinę, spalamy teraz 2, czy nawet 1,9 tony. A przez to proporcjonalnie mniej emitujemy gazów cieplarnianych. Jeszcze ciekawszą propozycją, która wyszła na rynek w ostatnich latach, jest konstrukcja Pratt & Whitney Geared Turbofan, i to jest pierwszy w historii silnik lotniczy, który ma de facto skrzynię biegów jakby w swoim designie, i to też powoduje radykalną poprawę efektywności energetycznej, obniżenie wolumenu spalanego paliwa na godzinę. I więc ta technologia idzie do przodu. Na samolotach szerokokadłubowych jest podobnie. Chociażby silniki GenX czy Rolls-Royce Trent 1000, które napędzają Dreamlinery, też są radykalnie lepsze i bardziej efektywne od tych, które napędzały wcześniej Boeingi 767 czy Airbusy 330.
Tylko to, co ty mówisz, tak naprawdę to jest trochę sytuacja, w której, której nieco odwlekamy egzekucję. To znaczy, jeżeli przyjmiemy zapewnik, a wydaje się, że w tym kierunku idą przepisy chociażby europejskie, całkowite odejście od paliw kopalnych, to oznacza, że to, że w jakimś silniku obniżymy spalanie o 15% czy o 10%, co samo w sobie z całą pewnością jest dużym osiągnięciem technologicznym, inżynieryjnym, ja tego nie kwestionuję, to jednak wciąż to jest silnik na paliwo kopalne. Jeżeli w związku z tym chcielibyśmy od tego odejść, albo jeżeli chcemy to dodatkowo opodatkować, czy ty widzisz na horyzoncie jakąś radykalną zmianę, zmianę, która powoduje, że przestajemy korzystać z paliw kopalnych w lotnictwie?
Tak, i nie jest to w pełni odpowiedź na istniejący problem, natomiast branża lotnicza przygotowała plan i zgodziły się na to w zasadzie wszystkie linie uczestniczące w stowarzyszeniu IATA, żeby przyjąć wspólny cel, żeby do roku 2050 lotnictwo stało się zeroemisyjne. Tym niemniej będzie to skutkiem miksu różnego typu działania, nie tylko zmiany technologicznej, bo po prostu, szczerze mówiąc, jest za mało już czasu, żeby do roku 2050 zejść z emisjami do zera za sprawą samej technologii. To jest po prostu już za krótkie okno. Mamy, nie dysponujemy w chwili obecnej technologią, mamy za to kilka tysięcy latających samolotów na całym świecie. Nie ma możliwości, żeby w ciągu tych 20 kilku lat opracować technologię i wymienić całą globalną flotę. To się po prostu nie zadzieje. Dlatego branża lotnicza, jak również regulatorzy, poszukali innych dodatkowych działań, które można podjąć, żeby faktycznie lotnictwo stało się zeroemisyjne. I tak w skrócie, to można powiedzieć, że jest to miks no co najmniej kilku działań. Po pierwsze, chociażby to, o czym wspominałem już, ta ciągła poprawa efektywności za sprawą technologii czy za sprawą procedur operacyjnych linii lotniczych, to może według różnych szacunków dać nam poprawę o około 30%, czy po prostu, czy zniwelować 30% emisji w dalszym ciągu w perspektywie roku 2050. Kolejnym i takim głównym de facto kluczem do tego, żeby uczynić lotnictwo zeroemisyjne, są zrównoważone paliwa lotnicze. I tutaj panuje powszechna zgoda w branży, jak również w Unii Europejskiej, że to jest de facto klucz do tego, żeby zdjąć z lotnictwa to odium truciciela. Zrównoważone paliwa lotnicze są to czyste paliwa, czy to syntetyczne, czy wytwarzane z biomasy, które mogą zastąpić efektywnie te tradycyjne paliwa lotnicze wytwarzane z węglowodorów. I tutaj to jest jeden z podstawowych elementów pakietu Fit for 55. Ale nie jest to wszystko, bo oczywiście elementem tego planu też jest wdrożenie nowej technologii. Teraz jak rozmawialiśmy o tych takich ewolucyjnych zmianach systemów napędowych, tak również trwają obecnie prace już nad opracowaniem zupełnie nowych technologii opartych o napędy wodorowe. I tutaj mówi się, że takim rokiem, kiedy można zacząć myśleć o wdrożeniu takiego nowego układu napędowego, są okolice roku 2035. Z perspektywą, żeby może 1/4 globalnej floty do roku 2050 faktycznie latała już na zeroemisyjnych, czystych silnikach wodorowych. Natomiast jest to wciąż 25%. Dojście do 100% to jest prawdopodobnie perspektywa roku 2060 czy nawet 70. Ostatnim jeszcze komponentem takim, który dopełnia tego miksu, to są jeszcze offsety. Czyli nie tylko możemy mniej emitować, ale też możemy jakby offsetować, jakby zwracać to, co wyemitowaliśmy. I tutaj ma miejsce program Corsia, który wspiera różnego typu inicjatywy równoważące emisję CO2. Tak to wygląda, czyli technologia jakby ta tradycyjna, technologia nowa, SAFy i offsetting.
Patrząc na te przepisy, o których wspomniałeś, o te, które za chwilkę będą obowiązywały w lotnictwie, czy są jakiekolwiek szacunki, o ile mogą wzrosnąć bilety lotnicze?
To jeszcze nie do końca jest pewne, bo jest jeden aspekt, który z pewnością doprowadzi do wzrostu cen biletów lotniczych już w samej Unii Europejskiej, i to jest wycofanie tak zwanych darmowych certyfikatów, darmowych uprawnień do emisji CO2, czyli to jest ta modyfikacja systemu EU ETS, o której zresztą w naszej debacie 2 miesiące temu wspominałem. To polega na tym, że w chwili obecnej przewoźnicy europejscy posiadają przydział darmowych uprawnień do emisji CO2, często sięgających nawet 50 czy 60%, i to wszystko zniknie do roku 2026, więc począwszy od roku 2026 wszyscy przewoźnicy europejscy będą musieli płacić za każdą wyemitowaną tonę CO2. I to szacuje się, że to wpłynie oczywiście na ceny biletów, nie ma się co okłamywać, ale będzie to rząd wielkości tam powiedzmy 8%. To jest mniej więcej to, co można się spodziewać. Ale też nie ma powrotu do sytuacji z lat 90., kiedy bilet do Londynu mógł kosztować dzisiejsze 3000 zł. Tego nie będzie.
Okej, i w tym momencie może część osób, a może nawet nie część, które patrzą na lotnictwo, no właśnie, jako na tego szkodnika atmosfery, by powiedziała, a właśnie powinno kosztować tyle, bo to by spowodowało, że wtedy rozważniej byśmy kupowali, a jednak patrząc na statystyki, to właśnie transport lotniczy w przeliczeniu na osobę czy na kilometr emituje najwięcej gazów cieplarnianych. Co ty na to?
Ja bym po pierwsze powiedział, że pewnie w takim ujęciu tak jest, ale w ogólnym w ogólnym jakby portfelu emisji światowych lotnictwo, no to to jest w dalszym ciągu 2% wszystkich emisji w porównaniu na przykład z 25%, które generuje rolnictwo, czy budownictwo 6%, czy w ogóle przemysł i energetyka, które odpowiadają za 50%. Przemysł modowy, Tomku, generuje dwukrotnie więcej emisji CO2 niż lotnictwo, więc jakby no ja tutaj w imieniu branży nie uchylam się, że te 2% również jest istotne i musimy podjąć wszelkie starania, żeby uczynić branżę zeroemisyjną, ale no też nieuczciwe jest moim zdaniem stawianie lotnictwa w roli tego głównego truciciela, no bo jest jednak dużo branż, dużo bardziej zanieczyszczających atmosferę. I teraz tak, biletów wzrosną trochę, nie będzie to jakiś skokowy wzrost, ale zauważalny. Uważam osobiście, że to doprowadzi do tego, że mniej będzie dostępnych opcji polecenia sobie na weekend do Rimini, tak, za 19 zł. No tego po prostu nie będzie, ponieważ no już nie będzie możliwe oferowanie tego typu biletów. Ten wzrost cen no najbardziej będzie właśnie zauważalny w tym segmencie niskokosztowym, bo to jest efekt bazy, tak, jakby niskiej. No jeżeli podniesiemy o 50 zł bilet, który kosztuje dzisiaj 50 zł, to jest wzrost do 100%. No w przypadku biletu takiego standardowego, co kosztuje 500 zł, podwyżka o 50 zł będzie stanowić wzrost tylko o 10%. Więc ja bym tego się właśnie spodziewał, że właśnie największą taką najbardziej dotkliwa ta zmiana to będzie właśnie dla tych przewozów niskokosztowych, wakacyjnych, tych takich spontanicznych podróży, a w mniejszym stopniu dotknie to przewoźników tych takich sieciowych, którzy zapewniają łączność lotniczą danego kraju ze światem, czyli w przypadku Polski mówię tutaj o locie, czy szerzej o liniach tego typu jak Lufthansa, Air France czy KLM.
Ty wspominałeś o wodorze i o wodorze jako technologii przyszłości. Można przeczytać i od czasu do czasu nawet się to dzieje i znajduje gdzieś tam w agencjach prasowych informacje o eksperymentalnych lotach samolotów na energię elektryczną. Zastanawiam się, czy to, że my nie mamy dzisiaj samolotów elektrycznych, a mamy na przykład samochody elektryczne, że nie mamy, że ty mówisz o nowych technologiach, ale w perspektywie kilkudziesięciu lat do przodu. Z czego to wynika? Czy to jest kwestia obiektywnych trudności, że po prostu dużo trudniej jest wybudować silnik dla samolotu niż dla samochodu? Czy przepisów, czy norm, które według ciebie być może są zbyt restrykcyjne?
Po pierwsze, zdajmy sobie sprawę, że najważniejszą wartością w lotnictwie jest zawsze bezpieczeństwo i dostrzegam pewną różnicę między dopuszczeniem do użytku technologii drogowej, samochodu elektrycznego, niż w przypadku samolotu, który leci 800 km na godzinę, 10 km nad ziemią z 200 osobami na pokładzie. No to jest jakby inna zupełnie kategoria pewności, którą trzeba mieć, zanim się jakąś technologię udostępni do komercyjnego użytku. Natomiast Tomku, to nie jest tylko to, to jest przede wszystkim luka technologiczna, którą w dalszym ciągu mamy. I jest to luka nie dotycząca samej technologii silnikowej, tylko tej technologii baterii. Bo jak dobrze wiesz, paliwo lotnicze ma wielokrotnie, tam blisko stukrotnie większą gęstość energii niż standardowa bateria litowo-jonowa. I ja tutaj pozwoliłem sobie nawet przygotować taki przykład, że o ile paliwo lotnicze ma gęstość energii około 12 tysięcy kWh na tonę, Boeing 737 lecący z Warszawy do Londynu wypali 5 ton paliwa, więc można powiedzieć, że ilość energii, jaka jest potrzebna, żeby przewieźć te 80 ton żelastwa i ładunku z Warszawy do Londynu, to jest jakieś 60 tysięcy kWh. I teraz Tesla Powerwall, no czyli ta skrzynka Tesli do zasilania budynków mieszkalnych, to ona ma pojemność 13,5 kWh. Więc można powiedzieć, że żeby zasilić samolot 737 lecący z Warszawy do Londynu, trzeba by prawie 4,5 tysiąca takich baterii załadować na pokład, żeby dostarczyć odpowiednią ilość energii. Te 4,5 tysiąca baterii Tesli ważyłoby 570 ton. Czyli mamy 570 ton baterii, żeby zasilić 80-tonowy samolot. Więc widzisz, że tutaj jest po prostu rząd wielkości cały czas niezgodny, jeśli chodzi o technologię bateryjną względem potrzeb. Pomijam tutaj w tej prostej analizie jeszcze aspekt tego, że oczywiście największa ilość energii skupiona w krótkim momencie czasu jest potrzebna na etapie startu i wznoszenia. I tutaj z kolei moc, która potrzebna jest, żeby samolot 737 wzniósł się na pułap 10 km, to jest 16 MW. Tak, to jest po prostu nieosiągalne dla jakiejkolwiek technologii bateryjnej w tym momencie. Stąd osobiście uważam, że technologia elektryczna, ona ma i znajduje już teraz zastosowanie w lotnictwie, ale w przypadku wyłącznie bardzo małych samolotów, czy wręcz takich podniebnych taksówek, które za kilka lat prawdopodobnie ujrzą światło dzienne, czyli takie małe statki powietrzne pionowego startu i lądowania, które zabierają 4-6 osób i one faktycznie mogą być w 100% elektryczne, mogą mieć zasięg tam powiedzmy 200 km i to będzie. Ale taki klasyczny jetliner zabierający 200 osób i więcej, to nie dysponujemy teraz technologią, żeby po prostu taką energię zmagazynować w rozsądnych ilościach przy rozsądnej masie. Możliwe są jakieś technologie hybrydowe, czyli jak już samolot wzniesie się na te 10 km, to wtedy może za pomocą solarów jakby regenerować trochę tej baterii i w tej fazie przelotu faktycznie przełączyć się częściowo na baterię elektryczną. Ale to jest tylko takie rozwiązanie hybrydowe. Jestem przekonany, że prawdziwa zmiana, na jaką czekamy, to jest wodór.
Który zresztą też jest zamieniany na prąd elektryczny na pokładzie samolotu, czyli w gruncie rzeczy samolot wodorowy też jest samolotem elektrycznym.
Zgadza się. No tak samo jak dzisiaj paliwo kopalne jest zamieniane na paliwo elektryczne. Tak. I zresztą bateria samolotu 787 jest jedną z najpotężniejszych baterii, jaka funkcjonuje na rynku, więc nie jest tak, że w tym aspekcie bateryjnym się nic nie dzieje. No dzieje się, ale cały czas jesteśmy o rząd wielkości za słabi, tak, żeby poważnie myśleć o zastosowaniu baterii w lotnictwie.
Tego, co ty mówisz, i kończąc już powoli naszą rozmowę, wynika, że argument, który można usłyszeć w kontekście budowy czy rozbudowy lotnisk czy lotniska konkretnego, na przykład CPK, argument mówiący: nie budujmy takiej dużej infrastruktury, ponieważ lotnictwo jest technologią, z której będziemy odchodzili. To nie jest technologia przyszłości, ponieważ ona jest genetycznie związana z paliwami kopalnymi, a paliwa kopalne to jest coś, z czego chcemy zrezygnować. Rozumiem, że ty pod tym się nie tylko nie podpisujesz, ale z tego, co mówiłeś na samym początku naszej rozmowy, jest dokładnie na odwrót, czyli lotnictwo to jest przyszłość, lotnictwo to jest technologia przyszłości i mamy raczej przyzwyczajać się i szykować się na jej rozwój, a nie na jej zwijanie.
Zwinięcie lotnictwa jest powrotem do średniowiecza, jeśli chodzi o mobilność ludzkości i nie wyobrażam sobie, żeby sprawy miały pójść w tym kierunku. Mamy przed sobą 30-40 lat dochodzenia do zeroemisyjności i tak prawdopodobnie lotnictwo będzie jedną z ostatnich branż, która osiągnie tą zeroemisyjność. Ale też zdając sobie sprawę z tego, że ogółem ta emisja stanowi tylko mały ułamek całości, myślę, że jest to ta gorzka pigułka, którą musimy jako ludzkość przełknąć, mając jednak jako też efekty pozytywne tego w postaci mobilności, handlu, turystyki, wszystkiego tego, co tak bardzo cenimy i co też sprzyja naszemu rozwojowi. W kontekście stricte CPK powiem jeszcze, Tomku, że pamiętajmy, że projekt CPK to nie tylko jest lotnisko, tylko ta sieć kolei i w tym sensie idealnie się wpisuje projekt CPK w myślenie europejskie i nie tylko, żeby próbować zachęcać pasażerów do tego, żeby przesiadali się z tych najkrótszych tras Gdańsk-Warszawa, Kraków-Warszawa, Poznań-Warszawa w pociąg właśnie, żeby zaoferować połączenia intermodalne. Więc tutaj jest projekt jak najbardziej wpisujący się w te trendy. I też no, muszę powiedzieć, że o ile nikt przy zdrowych zmysłach nie twierdzi, że będziemy mieć w Baranowie lotnisko na 100 milionów pasażerów i prawda, drugi Dubaj, tak jednak jestem absolutnie spokojny, że te początkowe 40 milionów, czy nawet więcej, to wypełnimy i to wypełnimy bardzo szybko. Bez względu na regulacje ekologiczne i niechybny wzrost cen, jak i na jakieś tutaj powiedzmy uwagi dotyczące emisji CO2. Tym niemniej, tak jak tutaj też mówiłem, w roku 2050 lotnictwo powinno dojść do zeroemisyjności, więc jesteśmy de facto 20 lat od otwarcia, 20 czy nawet mniej lat od otwarcia CPK powinniśmy dojść do tego momentu, a pamiętajmy, że lotnisko budujemy na 100 lat z myślą o całym stuleciu, a nie na 10 czy 15 lat.
Czy ty jako przedstawiciel branży lotniczej, czy w ogóle branża lotnicza patrzy na branżę kolejową takim zawistnym okiem konkurencji? Unia Europejska stara się różnymi sposobami przekonać ludzi, żeby na krótkie trasy wybierali właśnie pociąg, w tym szybką kolej, a nie samolot. No ale to z kolei jest uderzenie po kieszeni branży lotniczej. Jak te dwie branże z twojej perspektywy obok siebie funkcjonują? Jak na siebie patrzą?
Dotychczas, szczerze mówiąc, to było zupełne rozłączenie obu branż. Nie spoglądały raczej na siebie jako na jakiś konkurentów i myślę, że w dalszym ciągu tak będzie. Raczej powstaje jakby zrozumienie po obu stronach, że potrzebna jest współpraca i że te oferty będą musiały być łączone. Coś, co dzisiaj jest rzadkością, czyli oferta biletu łączonego kolej plus samolot, myślę, że w przyszłości będzie standardem i będą do tego firmy dążyć. Więc ja tu nie widzę jakiegoś wielkiego pola do konkurencji, tylko właśnie bardziej współpracy. Chciałbym kiedyś zobaczyć loty PKP Intercity właśnie oferujące jeden bilet Kraków-Nowy Jork, gdzie pierwsza noga podróży to jest pociąg do Baranowa, natomiast druga część to samolot z napędem hybrydowym zeroemisyjny zabierający pasażerów do Nowego Jorku. To jest możliwe za lat 25.
A już teraz muszę ci powiedzieć, że na weekend majowy postanowiłem z rodziną pojechać do Rzymu i sprawdzam, bo tak zawsze robię, sprawdzam różne środki lokomocji i całkiem dobrym wyjściem jest właśnie pociąg. Jadę pociągiem, bo co prawda jedzie dłużej, ale przez to, że jedzie przez noc, oszczędzam zarówno czas, jak i w gruncie rzeczy także pieniądze na dodatkowy nocleg. Bardzo, bardzo ci dziękuję za rozmowę i za znalezienie czasu dla Nauka to Lubię.
Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję bardzo, Tomku, i dziękuję Państwu.